Szczęść Boże, szanowni słuchacze, w audycji Na Cztery Łapy wita Państwa Renata Dziedzic, lekarz weterynarii Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne i niezmiennie, jak zawsze, psinka Sabinka, mordka tejże fundacji. Kochani słuchacze, wyobraźcie sobie błagalne spojrzenie waszego labradora przy lodówce albo wyłupiaste oczy mopsika. To są sytuacje, które zawsze bezwzględnie przyprawiają mnie o uśmiech na twarzy i o jakiś taki przypływ emocji i uczuć. Natomiast pamiętajcie, kochani, że wzrok i to spojrzenie naszych podopiecznych może być też przyczyną przeróżnych kłopotów zdrowotnych. I tym sposobem dzisiaj chciałabym z Państwem porozmawiać o problemach okulistycznych naszych podopiecznych, a konkretnie podczas dzisiejszej audycji o problemach okulistycznych naszych psów. Czyli oko w oko z naszym psem, jak nie przegapić problemów z naszym pupilem. Myślę, że warto troszeczkę Państwa wtajemniczyć, czy niektórych z Państwa wtajemniczyć w ogóle w psie widzenie, w psie postrzeganie rzeczywistości, bo ja z racji wykonywanego zawodu bardzo często jestem pytana, pani doktor, jak pies widzi świat? Czy pies widzi kolory? Czy pies widzi czarno-biało? Czy ten wzrok u psa jest naprawdę taki ważny? Szanowni słuchacze, psy są postrzegane jako zwierzęta, u których przeważającą rolę odgrywają takie zmysły jak zmysł węchu i zmysł słuchu. Co nie zmienia faktu, że nie deprecjonujmy narządu wzroku, który też bardzo pomaga poznawać psom rzeczywistość i jest tak samo ważnym narządem jak u człowieka. Pozwala zorientować się w przestrzeni, pozwala ocenić bliskość czy daleko jakoś przeszkody, pozwala obserwować, co dzieje się w otoczeniu, wychwytywać ruchy. Niemniej jednak, odpowiadając po kolei na pytania, które sama wcześniej sobie zadałam, cytując Państwa i Państwa zapytania do mnie, już spieszę odpowiedzieć. Psy widzą świat w kolorach, ale tu chciałoby się zacytować słowa słynnej piosenki Pomaluj mi świat na żółto i na niebiesko grupy 2+1, bo w takich odcieniach psy postrzegają naszą rzeczywistość. To jest szeroka gama odcieni żółtego, szeroka gama odcieni niebieskiego i fioletu, natomiast nie do końca psy postrzegają takie barwy jak na przykład odcienie zielonego. Czyli mówiąc z przymrużeniem oka i uśmiechając się do Państwa subtelnie, psy to tacy troszkę daltoniści. Osoby, które nie mają możliwości postrzegania koloru zielonego, czy mają upośledzenie w postrzeganiu, czy w rozróżnianiu różnych barw, bardzo często są tego nieświadome. Natomiast są czasem symulacje, są programy komputerowe, gdzie możecie Państwo zobaczyć, jak taka osoba postrzega rzeczywistość i troszeczkę przełożyć to na sposób widzenia naszego psa. Z czego to wynika? Gałka oczna to jest bardzo złożona konstrukcja, bardzo anatomicznie precyzyjna struktura i mówiąc w skrócie, gałka oczna człowieka i psa są do siebie bardzo podobne, jeżeli chodzi o budowę anatomiczną. Niemniej jednak za postrzeganie kolorów odpowiadają w oku, w siatkówce takie struktury, które nazywają się czopkami. Są to receptory, które są wrażliwe na odbieranie barw. I mówiąc wprost, oko człowieka, siatkówka człowieka posiada tych receptorów więcej, ani jeżeli oko psa, stąd widzenie psa jest troszeczkę bardziej ubogie, ale podkreślam, na pewno nie monochromatyczne. Kolejna kwestia. Psy widzą troszeczkę mniej jaskrawie aniżeli ludzie. Mam tu na myśli przede wszystkim odczucia gamy jasności, szarości, czerni, natężenie kolorów, tak? Psy widzą troszeczkę mniej wyraźnie, mniej jaskrawie, widzą kontrasty pomiędzy białym a czarnym i ostrość widzenia u psów jest troszeczkę mniej spektakularna jak u ludzi. Gdybym mogła do Państwa mówić obrazami, proszę wyobrazić sobie starą pocztówkę w odcieniach żółto-niebieskich z lekko rozmazanym obrazem takim wynikającym z innej techniki, starodawnej techniki wykonania tej fotografii. Tak mniej więcej widzą nasi podopieczni. Natomiast pamiętajcie Państwo, to, że pies ma słuch, czy pies ma węch, nie znaczy, że warto zaniedbywać problemy wynikające z zaburzeń widzenia, czy też problemy powodujące upośledzenie funkcji gałki ocznej, struktur chroniących oko, oczodołu, powiek i struktur wokół oka. Myślę sobie i zawsze to powtarzam, że Państwo jako właściciele powinniście być tym pierwszym ogniwem, które zauważa, że z waszym zwierzakiem dzieje się coś nie tak. Dlatego zachęcam Państwa do cotygodniowego badania okulistycznego waszych podopiecznych. Ktokolwiek u okulisty bywał, ten wie, jak skomplikowane bywają przyrządy okulistyczne i jak długie i żmudne bywa badanie, szczególnie osób, które zmagają się z jaskrą, czy zaćmą, czy mają problem z dnem oka i trzeba podawać specjalne leki, żeby to oko obejrzeć. Otóż ja nie zmuszam państwa, a wręcz odradzam wykonywanie tego typu zabiegów w domu. Nie potrzebujecie zestawu małego okulisty, żeby takie badanie przeprowadzić, co nie zmienia faktu, że dobrze byłoby, abyście państwo wiedzieli, na co zwrócić uwagę u waszych podopiecznych. Pierwsza sprawa to jest tak zwany ogólny rzut oka na psa. Oczodoły powinny być tej samej wielkości, oczy powinny być tej samej wielkości, symetryczne, nie powinno być jedno mniejsze względem drugiego, nie powinno być jedno większe względem drugiego, powinny być przezierne, błyszczące. Zwróćcie państwo uwagę, czy oczka u waszego psa łzawią, czy pojawia się jakiś wysięg, który jest bardzo charakterystyczny, bo czasem przy przewlekłym wysięgu powstają aż takie rynienki łzowe. Zwróćcie państwo uwagę na pieski z białą sierścią, które bardzo często aż mają takie brunatne, brązowe smugi pod orkiem, czy u piesków, które mają nadmiar skóry, czyli tych wszystkich krótkomordkich, pomarszczonych z nadmiarem skóry, gdzie dochodzi aż do takich odleżynowych zmian wynikających z permanentnego wypływu z oczu. Nie daj Boże, bardzo niepokojącym objawem jest ropa zbierająca się, czy taki wysięg ropny biały, zielonawy w kącikach waszych podopiecznych. Zwracajcie uwagę, czy oczy są zaczerwienione, jedno czy dwa, czy zwierzak mruży, czy źle reaguje na światło, czyli ma tak zwany światłostręt, że przy gwałtownym, nie wiem, uniesieniu rolety, czy wyprowadzeniu psa z ciemnego pomieszczenia na jasne, pies traci orientację, zaczyna te oczy mrużyć. Bardzo niepokojące jest ocieranie się piesiego łebka o przedmioty, o nogi właścicieli, o kanapę, o podłoże, bo to też świadczy o swędzeniu tego oka. Każdy, kto miał zapalenie spojówek, ten wie, jak uciążliwe bywa przewlekły świąt w takich okolicach. Więc zwracajcie państwo na ogólne zachowania waszego psa uwagę. Oceniajcie, czy oko jedno bądź dwa, nie daj Boże, są zmętniałe, czy któryś z oczu zmienił kolor. Tu warto dodać, że są psy, które mają różne kolory tęczówki w jednym oku i w drugim. I nie mówię oczywiście o takich przypadkach. Natomiast jeżeli macie waszego lolka, burka czy czarusia od zawsze i nagle zauważycie, że jedno oko przybiera inny niepokojący kolor, to jest sygnał psa pod pachę na smycz i do weterynarza. Warto też zajrzeć i ocenić spojówki u waszego podopiecznego. Metoda jest bardzo prosta. Kciukiem waszej ręki delikatnie odchylacie dolną powiekę w zewnętrznym kąciku oka i oceniacie, jak ta spojówka wygląda. Zdrowa spojówka powinna być błyszcząca, różowa, nie powinna być zaczerwieniona, nie powinno być tam żadnych zmian, nastrzykanych naczynek, więc też państwo weryfikujcie w ten sposób, jak wyglądają spojówki. Do czego zmierzam w tych moich dywagacjach? Otóż do tego, żebyście państwo mieli świadomość, że z okiem być może jest problem, czy z obydwojgiem oczu. Natomiast absolutnie odradzam samodzielnego leczenia, samodzielnego stosowania własnych leków ordynowanych przez okulistę, czy przez internistę, bo skoro mi pomaga, to pomoże też naszemu psu. To jest, proszę państwa, błąd w założeniu. Niestety bardzo często jest tak, że objawy, które mogą wyglądać tak samo u psa i u mnie, przykładowo moje alergiczne zapalenie spojówek, mam oko czerwone, mam światłostręt, mam wypływ i mój pies ma podobne objawy, co wcale nie znaczy, że mój pies ma zapalenie spojówki. A o tym, żeście państwo mieli świadomość, jak rozległe jest spektrum zaburzeń czy chorób gałki ocznej, za chwileczkę. Natomiast pamiętajcie, nie stawiajcie sami państwo diagnozy i to, na co też uczulam, to, że wasz pies miał problemy okulistyczne w przeszłości i pomagało lekarstwo A, płukanki B i antybiotyk C, nie znaczy to, że podobny objaw kliniczny to jest ta sama jednostka chorobowa. Tak więc serdecznie proszę, nie przychodźcie do gabinetów lekarzy weterynarii bez psa, tłumacząc, jak wygląda psie oko, co się dzieje i że pół roku temu czy dwa lata temu był ten sam problem i chcecie dostać lek taki i taki. Otóż, drodzy państwo, niektóre leki przy niektórych jednostkach chorobowych są wręcz przeciwwskazane, bo upośledzają gojenie, zaburzają naturalne zejście choroby, upośledzają leczenie i generalnie możemy zrobić więcej krzywdy niż dobrego, mimo najszczerszych naszych chęci. A wraz z rozwojem nauk medycznych i nauk weterynaryjnych, okulistyka weterynaryjna też jest nauką bardzo błyskawicznie i szybko rozwijającą się. Są metody leczenia zachowawczego, chirurgicznego, które są w stanie pomóc waszym podopiecznym. Może warto jeszcze w tym momencie, zanim przejdę do przedstawienia Państwu kilku podstawowych jednostek chorobowych psich oczu, wspomnieć, żebyście pamiętali Państwo o psich genach. Jeżeli macie Państwo psa rasowego albo zamierzacie takiego kupić, nabyć, adoptować, poświęćcie Państwo chwilę, sprawdźcie w internecie, skontaktujcie się z lekarzem weterynarii, jakie ryzyko, jakich chorób może być związane z daną rasą, jakie rasy są predysponowane do jakich chorób oczu. Przykładowo najbardziej spektakularne i takie brzydko mówiąc widowiskowe, ale w niepopularnym słowa znaczeniu, to jest wypadnięcie gałki ocznej. Zdarza się ono często, nawet sporadycznie, u psów, które mają stosunkowo płytki oczodół. Na przykład pekińczyki to są rasy predysponowane do tego typu chorób. Świadomy właściciel będzie wiedział, że jego zwierzę jest predysponowane na przykład do wypadnięcia gałki ocznej. Być może zawczasu będzie wiedział, jak udzielić pierwszej przedmedycznej fachowej pomocy, zanim udamy się do weterynarza, żeby przedłużyć szansę sprawnego widzenia naszego psa, a mówiąc wprost, uratować oko. Więc myślę, że warto o tych genach pamiętać i sprawdzać, mówiąc kolokwialnie, z czym daną rasę psa się je, jeżeli mówimy o problemach okulistycznych. A teraz pozwolę sobie Państwu wymienić dosłownie od myślnika kilka najczęstszych jednostek chorobowych u psów. I oczywiście podkreślam, że nie wymieniam ich z tego powodu, żebyście Państwo samodzielnie diagnozowali je w domu i przychodzili z gotowym rozpoznaniem do lekarza weterynarii. Raczej chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość, jak szeroka gama może być to problemów, a niestety bardzo często jest tak, że objawy są niespecyficzne. Tak jak wspominałam wcześniej, zaczerwienienie czy światłostręt może być objawem wielu różnych jednostek chorobowych, a każda z nich być może będzie inaczej prowadzona, wymaga innego leczenia, czy to zachowawczego, czy bardzo często nawet chirurgicznego. Tak więc, Szanowni Państwo, zaczynamy. Urazy gałki ocznej, okolic oka, ciała obce. Przy walce, przy brykaniu, przy ocieraniu się o przedmioty może dochodzić do uszkodzeń zarówno struktur otaczających gałkę oczną, na przykład powiek, ran, trudno gojących się, powikłanych bakteryjnie, jak również może dochodzić do uszkodzeń samej gałki ocznej. Wtórnie do tego przy przerwaniu ciągłości rogówki, kolejna jednostka chorobowa, o której możemy myśleć i pamiętać, to jest tak zwany wrzut rogówki. To wrzodzenia dzielą się na płytkie i na głębokie. Bardzo fajnie klinicznie to wygląda w przypadku diagnostyki takiego przerwania ciągłości rogówki, bo lekarze weterynarii posługują się specjalnym takim barwnikiem, który ma taki fluorescyzujący zielony kolor. Śmiejemy się często, że wkraplając taki barwnik do psiego oka, przygotowujemy go do jakiejś wielkiej gali, bo pies wygląda wtedy, jakby miał kolorowe soczewki, te jego oczy wręcz świecą na zielono. Natomiast kolor tego barwnika ma tendencję do zbierania się w tych miejscach, których gołym okiem nie widzimy, a są te ubytki rogówki. Natomiast takich sytuacji nie można lekceważyć, bo to są procesy, które wymagają dosyć intensywnego leczenia przeciwbólowego, przeciwbakteryjnego. Kolejna kwestia, tak zwany żargon weterynaryjny, KCS, czyli zespół suchego oka. Jednostka chorobowa, której obraz kliniczny wygląda bardzo złudnie, natomiast pierwotną przyczyną jest niedobór filtru łzowego, który powleka gałkę oczną, zapobiegając jej wysychaniu. W sytuacji niedoboru tego filtru gałka oczna wysycha, to ciągnie za sobą takie konsekwencje jak upośledzenie funkcji oka, wtórnie do tego uszkodzenia rogówki, owrzodzenia, ropne, bakteryjne, zapalenia oka, łącznie z utratą gałki ocznej. Tak więc Państwo reagujemy. Kolejny spektakularny, widowiskowy przykład i znowu w niekorzystnym tego słowa znaczeniu, to jest tak zwany zespół wiśniowego oka. To jest bardzo charakterystyczne, kto raz to widział, to do końca życia będzie pamiętał. Nasz psiak wygląda, jakby w wewnętrznym kąciku oka przyłożył mu ktoś małą czerwoną wisienkę. To jest tak zwane fachowym językiem, mówiąc, wypadnięcie gruczołu trzeciej powieki. Gruczoł ten odpowiada za w dużej skali produkcję łez i niestety w takich sytuacjach bardzo często wymaga to chirurgicznej interwencji polegającej na repozycji tego gruczołu, żeby on nam nie obsychał, nie urażał się i nie dochodziło do wtórnych powikłań z tym związanych. Szanowni Państwo, dwie jednostki chorobowe, jakże bliskie nam, ludziom, jaskra i zaćma. Drodzy Państwo, nasze zwierzaki też mogą chorować na tego typu schorzenia. Jaskra jest to jednostka chorobowa, która prowadzi do uszkodzenia struktur oka i do utraty wzroku. I wynika to ze wzrostu ciśnienia śródgałkowego, dochodzi do uszkodzeń rogówki. Oko zwiększa swoją objętość i w związku z uciskiem tego płynu, który nie ma jak z tego oka się w fizjologiczny sposób ewakuować, dochodzi do degeneracji siatkówki i zaburzeń wzroku, aż do utraty wzroku. Można to leczyć u zwierzaków. Zaćma z kolei jest to choroba soczewki, która polega też na stopniowej utracie ostrości widzenia aż do utraty wzroku, gdyż powoduje to takie szybkie zmętnienie soczewki, zaburzenie jej przezierności. Natomiast warto pamiętać, że zaćma niekoniecznie jest związana tylko z wiekiem u psów. Pamiętajcie Państwo, że zaćma może być objawem różnych chorób metabolicznych, ogólnoustrojowych, urazów i mogą na nią cierpieć również młode psy. Mówiłam troszeczkę o wadach wrodzonych naszych zwierząt, o tym płytkim oczodole, o wypadnięciu gałki ocznej. Tu już nie będę się powtarzać, ale jeżeli mówimy jeszcze o obciążeniach genetycznych naszych podopiecznych, warto pamiętać o wadach powiek. Ektropium, entorpium i rzęsy ektopowe. Wyobrażają sobie Państwo standardowego Bernardyna czy owczarka kaukaskiego. Bardzo często u większości tych psów widać dolną powiekę, która aż wręcz zwisa z nadmiaru skóry. To są psy predysponowane do tego typu zaburzeń funkcjonowania powieki. Może być tak, że powieka w sposób wrodzony, uwarunkowany genetycznie wwija się do środka, powodując, że rzęsy, które na tej powiece mają miejsce, w mechaniczny sposób drażnią powierzchnię rogówki, doprowadzając do uszkodzeń i wtórnych powikłań w oku, ale może być też tak, jak w przypadku chociażby przytoczonych bernardynów, rzęsy wywijają się na zewnątrz i szpara powiekowa też przestaje pełnić swoją właściwą rolę, odpowiednio chronić gałkę oczną i to też prowadzi do powikłań. To też są, szanowni Państwo, wady, które bardzo często wymagają korekty chirurgicznej. Takie rzeczy pięknie się leczą, natomiast trzeba mieć świadomość, że może mój pies ma problemy z okiem związane właśnie z tym, że pierwotnie się już z tym urodził, a wszelakie zaburzenia, uszkodzenia rogówki czy zapalenia spojówek są wtórne do tego problemu. Rzęsy ektopowe, kolejna wada powieki, bardzo często zdarza się u buldożków, u buldogów. Rzęsy wyrastają nie tam, gdzie powinny. U młodych psów bardzo charakterystyczne może być zapalenie grudkowe trzeciej powieki, które związane jest z okresem dorastania, z takim zachwianiem czy takim tąpnięciem równowagi odpornościowej, funkcji układu odpornościowego. Grudki chłonne, które znajdują się po wewnętrznej stronie trzeciej powieki, reagują na infekcje wirusowe, bakteryjne, dochodzi do ich przerostu i one też, mówiąc obrazowo, mechanicznie szorują po tej naszej rogówce i drażnią ją, powodując również do jej uszkodzeń. Kochani, jest tych jednostek chorobowych troszeczkę. Obserwujcie nasze zwierzaki. Natomiast jeszcze apel na koniec dzisiejszej audycji. Profilaktyka profilaktyką. Kochani, byłam świadkiem sytuacji, kiedy w samochodzie dosyć szybko jadącym pies z tylnego siedzenia wystawiał całą głowę na zewnątrz za szybę. Ja wiem, że psy to kochają. Każdy lubi czuć powiew wiatru w uszach i we włosach i czuć klimat wakacji. Natomiast, szanowni Państwo, przejedźcie się rowerem czy motocyklem z otwartą szybką w waszym kasku przy prędkości 40-50 km na godzinę. Nie daj Boże, trafi się pyłek, ciało obce, paproch, owad, cokolwiek. Też w ten sposób możemy doprowadzić świadomie bądź nie do uszkodzenia gałki ocznej naszego podopiecznego, sprawić mu ból i cierpienie. I kolejna kwestia na koniec. Zwierzęta odczuwają ból tak samo jak my. Skoro my potrafimy cierpieć z powodu dolegliwości ze strony układu wzroku, pamiętajmy, że nasze zwierzaki również. Tak więc proponuję badać we własnym zakresie, oceniać, jak wyglądają oczy naszych podopiecznych, a w sytuacji jakichkolwiek wątpliwości udać się po profesjonalną pomoc do lekarza weterynarii. Z Panem Bogiem, wszystkiego najlepszego, pozdrawiamy.